Witam serdecznie, Wojciech Wienich i oczywiście jest Bartek Sypa, którego witam również serdecznie. Dzień dobry, Bartku.
Kłaniam się, kłaniam.
Dzień dobry,
kłaniam
dzień dobry, dzień dobry.
I kłaniam się państwu.
Jaka pogoda, koledzy, jest? Ja zawsze...
Miło. Pogoda jest bardzo przyjemna, nie jest za gorąco, troszeczkę wilgotno, ale w porządku.
I deszcz nie pada.
Słuchajcie, no więc tak, to muszę powiedzieć, powiedzcie moi kochani, o czym będziemy rozmawiali dzisiaj, bo wy będziecie rozmawiali.
Mam trochę tematów olimpijskich, potem będziemy mówili kilka ciekawostek, opowiem o więźniach, była wymiana więźniów, tych szpiegów, ostatnio kilka dni temu.
Było coś takiego, ale poczubuta wymienili, czy nie? Nie.
Właśnie, o poczubucie zapomnieli paskudy.
Zapomnieli paskudy, no.
Ale o tym za chwileczkę. I potem będziemy mówili o Fiacie 125 z cyklu Samochody Nasze Młodości. Zacznę od olimpiady.
Bardzo proszę.
Na olimpiadę Toyota podstawiła samochody o napędzie wodorowym. To jest przyszłość, wodór. Podstawiła takie samochody jak Mirai to są samochody już sprzedawane w Kalifornii o napędzie wodorowym, 10 autobusów, o 500 sztuk Mirajów podstawiła Toyota, 10 autobusów o napędzie wodorowym i ponad 1000 samochodów, głównie Toyota Crown też ma napęd wodorowy i napęd hybrydowy. Mira jest trochę większy od Crown, trochę mniejszy od RAV4, uznawany jako crossover, ale naukowcy, inżynierowie, profesorowie, sławni ludzie podpisali się w liście do Komitetu Olimpijskiego w Paryżu, ażeby Toyota podstawiła samochody o napędzie hybrydowym. Dlaczego? Dlatego, że to tak nie do końca jest powiedziane, że napęd wodorowy jest napędem czystym, bo na potrzeby elektrolizy produkcji tego wodoru, przypomnę, że wodór nie występuje w stanie wolnym i na potrzeby elektrolizy potrzeba energii. A ta energia czasami pochodzi ze zwykłych pieców węglowych. No, mniejsza z tym, ale taki protest wysłali naukowcy do Komitetu Olimpijskiego. Sam Komitet Olimpijski zapłacił za tę usługę toyotowską ponad 800 milionów dolarów. Toyota z kolei protestowała, że ten fundusz olimpijski niedokładnie wspierał wszystkich zawodników w sposób uczciwy, no ale to tak się pewnie zdarza w każdej sytuacji. Te samochody pozostaną na olimpiadę jeszcze Paralympics, także wielka chwała dla Toyoty, bo Toyota wierzy cały czas w napęd wodorowy. I tak jest przyszłość faktycznie, chociaż trzyma się cały czas układów hybrydowych i układów elektrycznych, chociaż Toyota bardzo mało ma samochodów elektrycznych. Bardzo chyba na sztuki można byłoby powiedzieć. Z kolei mój związek zawodowy pracowników przemysłu motoryzacyjnego. Mówię mój, dlatego że cały czas jestem czynnym członkiem. I nie spieszy się z poparciem dla Trumpa, ale nie spieszy się dla pani Kamali Harris. Kiedyś Związek Zawodowy United Auto Workers, bo oni mówią, sprzyjał demokratom, prezydentowi Bidenowi, ale Biden się wycofa, jak wiadomo, i w tym momencie związkowcy się wahają, komu udzielić poparcie. Tak, nigdy nie trafiłem na dane jakiekolwiek, ażeby ktokolwiek sprawdził, czy związkowcy głosują faktycznie na jednego i drugiego kandydata. Nigdy tego nie trafiłem na dane. Podejrzewam, że nigdy tego nikt nie sprawdza. Ale trzymając się jeszcze olimpiady, jak patrzymy na wieżę Eiffla, która jest pięknie oświetlona, przypomniały mi się czasy, to był maj 1927 roku, kiedy Charles Lindbergh po raz pierwszy przeleciał Atlantyk, do Paryża leciał, dlatego że firma Citroën, André Citroën, to jest polskiego pochodzenia, André Citroën bywa wiele razy w Warszawie, kazał oświetlić 200 żarówek zawieszono i Charles Lindbergh, lądując o zmierzchu, widział tę wieżę Eiffla oświetloną. Andres Citroën był wtedy u szczytu swojej potęgi. No potem firma padła oczywiście. Niełaski Michelin wykupił. Kiedyś o tym opowiadałem jeszcze wcześniej. No i dochodzę do tematu szpiegowskiego. Ten facet, którego Joe Biden witał na lotnisku, jakąś odznakę honorową dostał za to, że przesiedział kilka lat w więzieniu, a mówię o człowieku Paul Whelan, to by hochsztapler. To by media amerykańskie określają, że to by marine, żołnierz amerykański. Mm-hmm. Zwolniony był karnie za złodziejstwa, za kradzieże wśród innych żołnierzy.
I za to dostał order?
Nie. Za to, że przesiedział kilka lat.
Tak się zdarza.
A te facet potem jak przesiedzi jego karierę, potem pracował...
Dzieduszka Biden się pomylił, ty.
Tak. Potem się okazało, że pracował jako policjant gdzieś w Michigan, a w końcu dochrapał się stanowiska dyrektor security dla BorgWarner. BorgWarner to jedna z...
Wiecie, filmowanie? Nie.
Nie.
A to nie ten Warner.
Nie, to nie ten Warner. BorgWarner to jedna z liczących się firm amerykańskich, która jest pod dostawcą układów hamulcowych. To jest amerykańska potęga. I on został dyrektorem security. I ten talent pojechał na wesele kumpla do Moskwy. No, oni go aresztowali.
Bez paszportu, bez niczego.
Nie, z paszportu, legalnie. I Rosjanie przyjdzie do hotelu i go aresztowali. No, Tuman. Kto leci na wesele kumpla do Moskwy?
No wiesz, no facet miał wyobraźnię, jak wiesz. No.
Jak dobry kumpel.
Jak dobry kumpel, to trzeba jechać, no. Kabior, wiesz, te rzeczy.
Jeszcze właśnie. Mam na zakończenie...
Dlaczego na zakończenie?
No jeszcze nie wychodzi, jeszcze nie. Jak Bartek stypa, to bądź spokojny, długo nie wyjdziemy.
To dobrze.
Na zakończenie, bo Chryja się stała Hyundai Motor Corporation. Mhm. Zmuszał firmę Napleton, która ma kilka oddziałów, kilka salonów w Illinois, do fałszowania statystyk, że rzekomo samochody elektryczne lepiej się sprzedają. Mhm. I Napleton oddał Hyundai do sądu. Sprawa jest w sądzie, zobaczymy, jak to się skończył, ale pamiętamy historię jeszcze fałszowania statystyk. Na koniec roku BMW z Mercedesem się sprzeczało.
Panowie, no, cały świat kombinuje.
No tak. BMW z Mercedesem fałszowało statystyki. W zeszłym roku chyba BMW wygrało, a przedtem chyba Mercedes. Oni fałszowali statystyki i więcej samochodów sprzedali. Dane oficjalne fałszowali. Hyundai zmuszał dealerów, ażeby też kombinowali. No zobaczymy, jak to się skończy. I samochody naszej młodości z Bartkiem Stypą mamy temat przygotowany. Ja przypomnę, Przypomnę, że w Warszawie na terenach FSO na Żeraniu produkowano samochody Warszawa, o tym już mówiłem wcześniej. Kilka tygodni temu też mówiłem o Syrence. Projekt był jeszcze za Gomułkę powstał, a żeby jednak zbudować samochody porządne, Fiaty w tym przypadku. Fiaty, ja przypomnę jeszcze z historii, że tuż po wojnie II światowej Polska pracowała nad projektem budowy samochodu 1100. To sylwetka była bardzo podobna do Fiata
100. Ja miałem zestawę 1100. Zestawa 1100, tak? Pamiętacie? Jugosłowiańskie chyba auto, tak?
Znaczy była i włoska zastawa, znaczy i włoski Fiat 1100 i na licencji tego Fiata 1100 była zastawa 1100.
No to ja miałem zestawę 1100, jugosłowiańskie, tak.
Za szybka na jugosłowiańskie drogi i jugosłowiańskie góry, jak się jeździło po Jugosławii, to po rowach tych zastaw w różnym stanie degradacji leżało pełno.
Tak jak był taki samochód Jugo.
Tak.
Tak, tak. No. Ten Jugo nawet trafił do Ameryki. Miałem przyjemność naprawiać Jugo.
A wiecie panowie, że w porcie w Nowym Jorku stało ich chyba 2000, nie chciało nikt... Pozbywali ich za $500, nowe. Nikt ich nie brał.
Tak mogło być, tak, bo one nie szły.
Nie szły.
Już nie pamiętam tego modelu, ale nieważne. Ale projekt był za Gomułkę jeszcze, żeby produkować Fiaty i podpisano umowę 22, tuż przed gwiazdką, grudnia 1965 roku. Zakłady na Żeraniu przygotowały się cały czas, mimo że produkowały cały czas przez 5 lat Warszawy. Sylwetkę już potem odpuszczono. Przygotowała się przez 2 lata do produkcji seryjnej Fiata 125P. Ogółem tych Fiatów powstało w latach 67 i 91 niemal 1,5 miliona sztuk. To były ulubione samochody taksówkarzy. Były 1300, były 1500, to pamiętamy. Te modele w zależności od silnika. Skrzynia była manualna. Sprowadzono oprzyrządowanie. Studiując ten temat, okazuje się, że ponad 100 poddostawców z Europy, a nawet z Rosji, składało się na ten samochód. Części z całej Europy
sprzedali.
100 poddostawców.
Wow.
Tak, tak. To, że to nie był całkiem polskie samochód, no wszystko było polskie. Ale Polska miała to szczęście, że Finowie kupowali, Anglicy, Nowa Zelandia, Irlandczycy. Te kierownice były po prawej stronie, bo taki był wymóg oczywiście. Było kilka wersji karetki, kombi, karetka, milicja oczywiście używała tych kombi też, ale jeszcze okazało się, że inne fabryki w Argentynie, w Jugosławii, w Egipcie, w Kolumbii, w Chile i w Maroko też produkowały Fiaty, te same. Fiaty miały air conditioning, czyli klimatyzację, jako opcję. Za chwilę wspomnę temat o awarii Fiatów, które były eksportowane do Egiptu. Swego czasu potrójnym doszło do awarii i przypomnę nazwisko Miecia Kaszuby, świętej pamięci, naszego przyjaciela. Jego ojciec był odpowiedzialny za... Wice był prezesem żeglugi śródlądowej i by SB, Służba Bezpieczeństwa, ścigała go za to wypadek potrójnym na Wiśle. Jak okazało się, że te Fiaty szybko były osuszone i sprzedane na giełdzie z jeszcze lepszym zyskiem na giełdzie w Bydgoszczy. No to SB odstąpiło od zarzutów dla ojca Miecia Kaszuby.
O tak?
No tak.
Może... Czyli lepiej samochody zatopić i sprzedać za wyższą cenę.
Tak, tak? Było, tak, tak było. Takie czasy były paskudne. No ty masz też przygodę jak wjechałeś Fiatem.
No tak, do wody. Tak, zdarzają się takie przypadki, że samochód jest całkowicie zalany wodą. Gorzej jest, jeżeli ten samochód pozostaje w wodzie zbyt długo. Natomiast przy tej prostej konstrukcji Fiata pozostawanie w wodzie, tak jak w moim przypadku, gdzie siedziałem sobie wewnątrz, mając poziom wody na wysokości klatki piersiowej, a może troszkę wyżej, samochód nie był w wodzie długo, może 30, może 40 sekund, może minutę, bo był przez parę koni przeciągany przez rzekę. No wystarczyło go osuszyć, wziąć na linkę, pociągnąć trochę, zapalić i dalej jeździł spokojnie, bez żadnych problemów.
Piękna przygoda, to by się udało faktycznie. I te auta były osuszone na giełdzie, sprzedane z ogromnym zyskiem. No i chyba tyle ciekawostek. Pamiętamy, że kolory bardziej poszukiwane to był banana yellow.
Yellow Bahama.
O, przepraszam, tak.
To taksówkarze mieli takie kolory. Były firmy nawet taksówkarskie nie? Że miały tylko takie samochody, kolor taki.
Jakoś tak, tak.
No to był taki najbardziej wzięty. Posiadać Fiata w kolorze Yellow Bahama. To był szpan nad szpanem.
Jechał pod europejski, wysiadał. Kochany.
Ale przypomnę, Bartku, mi próby na autostradzie E22 pod Wrocławiem. O co to chodziło?
W ogóle w polski Fiat 125P, no powiedzmy, zupełnie zrewolucjonizował polski przemysł motoryzacyjny. Nareszcie się pojawił samochód, co prawda nie jeszcze na pełnym poziomie europejskim, ale już na bardzo wysokim, ponieważ nadwozie i układ jezdny tego Fiata to była odpowiednik Fiata 125P, 125 włoskiego, czyli samochodu właściwie z tego poziomu. Jedynie silnik był 1300-1500, zaczerpnięty z poprzedniego modelu Fiata 1300-1500, czyli już starszawy nieco silnik, chociaż przez lata dobrze się sprawował. I no, ten samochód zrewolucjonizował i sport samochodowy. Także ośrodek rozwoju technicznego EWZO próbował tuningować ten samochód do sportu i ten samochód stał się z jednym z podstawowych samochodów w sporcie samochodowym i odniósł znakomite sukcesy. Wojtuś tu wspomniał o eksporcie tego samochodu do różnych krajów europejskich, ale bardzo dużo tego samochodu powędrowało do Francji. Kiedy pan Chardonnet, dealer francuskich samochodów, dostrzegł w tym samochodzie dość spory potencjał i bardzo sporo jednostek sprzedał we Francji, zresztą z dużym zyskiem, bo wtedy Centrala Handlu Zagranicznego podniosła drastycznie cenę tego samochodu i zysk na eksporcie tego samochodu był bardzo znaczny. No, w sporcie ten samochód odniósł znakomite sukcesy i przez wiele, wiele lat był no, podstawowym takim samochodem. Sukces Roberta Muchy i Jaworowicza w rajdzie Monte Carlo spowodował naprawdę wielką popularność tego samochodu na Zachodzie i udowodnił to, że ten samochód mimo stosunkowo prostej konstrukcji, dzięki temu jest samochodem bardzo niezawodnym, trwałym, możliwym do przejeżdżania takich rajdów jak rajd Akropolis, rajd niezmiernie trudny, gdzie Andrzej Jaroszewicz tym samochodem potrafił zdobywać bardzo dobre wyniki. Także w Ameryce...
To był dobry kierowca?
Tak, to był dobry kierowca, który osiągał i Fiatem 125P i potem różnymi samochodami zagranicznymi, takim jak Lancia Stratos czy Fiat 124 Abarth, także o mało co nie został też mistrzem Europy. Niewiele brakowało, no ale nie udało się Jaroszewiczowi. Fiat 125P ma też historię rajdową w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie ekipa rajdowa przyjechała tutaj na rajd Preston Regardless. To jest północny Michigan z bazą w miejscowości Marquette. i osiągnęła tu znakomity wynik, mimo tego, że na początku amerykańska prasa fachowa uważa, a co to za auto, co to w ogóle za technika, co oni nie mają tutaj najmniejszych szans, a potem niestety czapki z głów, bo Fiat okazał się samochodem absolutnie konkurencyjnym nawet tutaj na tym rynku, bardziej zaawansowanym przecież technologicznie i technicznie niż po prostu nasze produkty Fiata. Była też takie było zdarzenie, że polska ekipa rajdowców pojechała do Finlandii, czyli właściwie do paszczy lwa, tam gdzie kierowcy fińscy absolutnie dominowali w rajdach samochodowych pod każdym względem i właściwie nikt na świecie nie mógł za bardzo z nimi konkurować. Wtedy Robert Mucha, wygrywając klasę i grupę, no z niedowierzaniem Finowie na to spoglądali, że to jest możliwe. Nawet prasa fińska ukartowała taki pogląd, że przecież to jest dziadkiem Roberta Muchy, był niejaki Muchonen, czyli...
czyli prawda, czy tak?
Nie, nieprawda oczywiście.
A tak sobie dopisali.
Tak, napisali, że Muchonen to dziadek Muchy i on ma pochodzenie fińskie i nie dziwota, że wygrał rajd w Finlandii. Znakomity był ten polski Fiat 125P.
Ale a propos rajdu Finlandii, który niedawno się zakończył. Kilka słów powiedz proszę, dobrze?
Oj, to była naprawdę wspaniała impreza. To był naprawdę roller coaster. To był dla fanów sportu samochodowego, no uczta. Rajd Finlandii od 1951 roku rozgrywany prawie, że nieprzerwanie. Jest jednym z najsłynniejszych i najdłużej rozgrywanych rajdów. W tym roku miał 305 kilometrów OS-owych z bazą w miejscowości...
Co to znaczy OS-owych?
OS-owych to znaczy odcinków specjalnych. Odcinków, które zawodnicy przejeżdżają od startu do mety na drodze całkowicie zamkniętej w jak najkrótszym czasie.
Ale to jakieś specjalne warunki mi stwarzają gorsze czy do przejechania, czy nie?
Nie, to są nowe, tak.
Na przykład w Finlandii są to drogi niesamowicie szybkie, z ogromną ilością skoków. Jest to rajd szutrowy, czyli po drogach o luźnej nawierzchni. Rajd Finlandii ma tą cechę charakterystyczną, że są to drogi dość szerokie, nie takie wąziutkie jak na przykład na rajdzie polskim czy na rajdzie na Łotwie. Są szerokie, pozwalają na większą tolerancję błędów i są dość równe i twarde. Nie ma kolein za wiele, są dość twarde, także nawet te potwory nie wykopią tam jakichś wielkich dziur, chociaż na pewnym odcinku tego rajdu były takie dziury. W miejscowości Jawiskala, 350 kilometrów na północ od Helsinek rozgrywał się ten rajd i obfitował w całą serię nieprawdopodobnych zdarzeń. Już na samym początku pretend do Mistrzostwa Świata w tym roku, Estończyk Oytanak, wypadł z trasy i uderzył spodem samochodu lecącego w powietrzu samochodu, uderzył w jedyne drzewo, które było w okolicy. Niestety obaj zawodnicy wylądowali w szpitalu, ale z niewielkimi obrażeniami. Tanak wyszedł tego samego wieczoru ze szpitala. Jurwoja został jeszcze na obserwacji. Katsuta, jeżdżący w cisłej czołówce Japończyk, uderzył w pieniek i wyrwał całe prawe tylne koło już na samym początku rajdu. W sobotę z kolei Manster, też zawodnik z Luksemburga, który jeździ w tej najwyższej klasie, kompletnie rozbił auto. Dosłownie wrak z tego auta został, ale ponieważ auta Rally 1 są zbudowane na klatce rurowej, a reszta to jest tylko poszycie, także na niedzielę to auto całkowicie odbudowano i Manster pojechał prawie, że identycznie wyglądającym autem, ale z całkowicie nowym poszyciem. Pajari urwał skrzydło docisku tylnego i całą sobotę jechał z zachwianą aerodynamiką, bo ten jednak docisk tylnej osi jest bardzo, bardzo ważny. W niedzielę nastąpiły super już niesamowite zdarzenia, no takie najbardziej przykre dla Toyoty, ponieważ już na pierwszym zakręcie specjalnego Elfyn Evans uderzył najpierw w prawe pobocze, potem nie opanował troszkę samochodu, poszedł w las i pieniek wyrwał całe zawieszenie, koniec jazdy. Kalera Van Pera, młody, dwukrotny już mistrz świata, znakomity talent u siebie w fińskim rajdzie, w którym wygrał większość odcinków specjalnych, w którym był dopingowany przez całą tą
rzeszę ramuńską,
to oczywiście, no to na ostatnim właściwie OS-ie, bo ostatnim OS-em była taki kręciołek, to właściwie trudno powiedzieć, że to OS, taka pokazówka dla kibiców, taki Mickey Mouse, jak się to mówi w żargonie rajdowym, wpadł na duży kamień, auto podbiło, wydachował, skasował auto, uderzył w słup energetyczny, skończył się rajd dosłownie przed metą ostatniego odcinka specjalnego. Inni też mieli problemy, właściwie wszyscy mieli problemy. I Sebastian Ogier pociągnął właściwie tyłem przez rów i cudem z tego rowu wyjechał. Pajari udawał kosiarkę do trawy przez dość sporą część jazdy. Latwala wykonał bardzo spektakularny obrót. Lapi rozbił samochód. Także atrakcji dla widzów było wiele. Wyniki. Wygrał rajd 8-krotny mistrz świata, 40-letni już, ale mistrz nad mistrze, Sebastian Ogier.
Jednak.
Raman Pera miał wielką przewagę nad Ogierem, bo był 40 sekund przed nim, no ale niestety nie dojechał do mety. Ogier ten rajd wygrał, ale nie było jakiegoś specjalnego świętowania, nie było wchodzenia na maskę w obliczu, na dach samochodu. W obliczu takich nieprzyjemnych zdarzeń kolegów z zespołu Evansa i Van Pery nie było jakiegoś wielkiego świętowania. Drugi w rajdzie był Neuville, jeżdżący Hyundaiem i umocnił się w ten sposób zdecydowanie na prowadzeniu w Mistrzostwach Świata. Trzeci był Francuz Formon w Fordzie Puma, także Ford z M-Sportu idzie do góry i to super. Czwartym był Pajari w Toyocie i to były cztery samochody Rally 1, czyli te hybrydowe, najszybsze potwory 600-700 konne i tak dalej, i tak dalej. Ale już na piątym miejscu był młody Solberg. Oliver Solberg, który w Rally 2, czyli tej klasie niższej, wygrał z Jari Matti Latvalą, czyli szefem Toyoty, dyrektorem Toyoty, który usiadł za kierownicą nowego Yarisa i pokazał młodzieży z R2, że stary Wyga, 39-letni Jari Matti Latvala, który 19 raz już startował w tym rajdzie, jeszcze nie powiesił kasku na kołku, jeszcze nie zardzewiał i znakomicie się na tym rajdzie spisał. Były dwie polskie załogi. Bardzo dobrze jadący Hubert Laskowski, który właściwie zająłby piąte miejsce w rajdzie, gdyby nie wykluczenie. A wykluczenie za to, że na dojazdówce, czyli trasie między odcinkami specjalnymi, po złapaniu już trzeciego kapcia, jechał na feldze.
A to nie wolno?
Nie, wolno jechać na feldze pod warunkiem, że wszystkie cztery koła się obracają.
Okay.
Ale jak jest koło zablokowane i koło się już tylko ciągnie po jezdni, to na objazdówkach nie wolno jechać. Na OS-ie wolno by było.
No to, ale to koło, dlaczego było zablokowane?
Dlatego, że złapał gumę. Ta guma się oczywiście rozpadła. Felga uszkodziła zawieszenie, zablokowała możliwość jazdy i nie obracając się spowodowała dyskwalifikację. Można by było na OS-ie jechać w ten sposób, ale po drogach, ponieważ dojazdówki odbywają się po drogach publicznych w normalnym ruchu, już tak nie można. drugą załogą, która dojechała do mety bez kłopotów. W drugiej dziesiątce klasyfikacji była załoga prowadzona przez Bondera. Gratulacje dla tej załogi. No, Ravanpera wygrał rajd polski. Ravanpera wygrał rajd na Łotwie i naprawdę należało mu się wygrać ten rajd w Finlandii. Niestety pechowy, dość duży kamień na środku drogi, no nie do uniknięcia w ogóle sytuacja. W poniedziałek w Motowizji będzie podsumowanie rajdu, także serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do oglądania w Motowizji podsumowania rajdu w Finlandii. Fantastyczny rajd.
No to będziemy koledzy kończyli.
Już tak szybko?
Coś ty, przecież no, mamy jeszcze porozmawiać o tych Fiatach 125.
No co jeszcze masz? Co jeszcze masz? Dawaj no.
No Fiaty 125P.
Mówi, że to fenomenalny samochód, tak powiedziałeś.
Tak, tak, tak. To był, no znaczy...
Na owe czasy.
Na owe czasy Polski. Do dzisiaj odbiegamy od czołówki światowej technologią i techniką produkcji samochodów.
No, oczywiście.
Przypomnijmy, że właściwie w Polsce w tej chwili żaden polski samochód nie jest produkowany.
No, tak.
Są produkowane samochody, ale są produkowane albo włoskie samochody w firmie wykupionej przez Fiata w Tychach. Między innymi będzie teraz wchodził do produkcji polski Fiat 600 w wersji hybrydowej, co może być bardzo ciekawym rozwiązaniem. No i są produkowane w Gliwicach Ople. Są też firmy składające. No,
Astra już wyszedł.
Astra już wyszedł, ale jakieś chyba inne Ople jeszcze są.
Nie, to Renegade.
Aha.
Tak, no Stellantis.
W Gliwicach, tak?
Tak. No, Gliwica ta. Astra już nie istnieje. Tak.
Także szkoda. No ale w tych czasach, w tych naszych czasach, nazwijmy to wartość po imieniu.
Naszą młodości.
Fiat 125 był no takim podstawowym samochodem. Było też wiele modyfikacji tego Fiata. On ze względu na podparcie wału korbowego tylko na trzech łożyskach no nie był możliwy do tuningowania, do rasowania, tak jak te już nowocześniejsze, podparte na pięciu łożyskach, czterozaworowe jednostki. Tutaj było nieco trudniej. Acz był przez ośrodek badawczo-rozwojowy potem budowany Fiat, który popularnie wśród zawodników nazywał się Bartosiem. Stąd, że Jacek Bartoś był szefem tego ośrodka badawczo-rozwojowego i spowodował to, że można było budować i rozprowadzać wśród zawodników bardzo dobre Fiaty 125P w wersjach różnych, i silnikowo różnych, i skrzynie biegów były już różne. Zaczęło się od prymitywnych, takich, no prymitywnych, może przesadzam, ale prostszych modyfikacji Fiata, mianowicie przez zastosowanie na przykład podwójnych gaźników Webera, czy przy współpracy z włoskimi firmami, przez tuningowanie, wymieniając wałek rozrządu, czy inne elementy silnika, dodając mu mocy. Doszły te silniki do mocy prawie 75-80 koni. Także nie było tak źle. Ja wspominam swojego Fiata 125P właśnie w wersji karetka pogotowia, czyli kombi, którym ciągałem samochód sportowy i to była ciężka sprawa. Tymi 65 koniami ciągnąć przyczepę i jeszcze samochód sportowy. I całe życie mi się marzyło, żebym miał samochód stukonny. No teraz mam 300-konny.
Tak?
Tak. zupełnie zabawkę 680 koni.
To jest super, mianowicie, tak? Super?
Nie, Lamborghini
Gallardo.
Lamborghini Gallardo. Syna samochód.
Tak, tak.
Potem przyszły jeszcze inne modyfikacje w Fiacie 125P, mianowicie na przykład skrzynia już kłowa, skrzynia Colotti, która zasadniczo zmieniała możliwości tego Fiata. No i przyszła taka duża modyfikacja w postaci zastosowania silników 1600 i 1800, czyli Fiatów Monte Carlo i Fiatów Acropolis. Na po prostu Fiata dla uczczenia jakby startów tych Fiatów w rajdzie Monte Carlo. Silnik 1600 właśnie był w Fiatach Monte Carlo, silnik 1800 był w Fiatach Acropolis. No i te samochody już były prawdziwie konkurencyjne i prawdziwie po prostu sportowe, już mocno sportowe, co dawało naszym zawodnikom, takim jak na przykład właśnie wspomniany już Robert Mucha, ale także inni, łącznie z Sobiesławem Zasadą, który także takim samochodem startował. No, zupełnie przyzwoite wyniki rajdowe. Błażej Krupa jeździł też takim samochodem z Piotrkiem Mystkowskim. Wielu zawodników się po prostu z tym samochodem pojawiało na trasach rajdowych i osiągało bardzo, bardzo dobre wyniki. Trzeba powiedzieć o starcie i o to, Wojtusiu, zapytałeś, jak to było z tym rekordem.
No tak.
Kiedyś przez wiele lat rekord długodystansowej jazdy na czas, bo tak to trzeba nazwać, bo chodziło o to, żeby przejechać długi dystans w jak najkrótszym czasie, należał do samochodu Simca.
Pamiętam.
Między innymi takiej podobnej Simki, która początek sportu samochodowego w Polsce zrobiła, jak tam sprowadzono kilka tysięcy tych właśnie Simek do Polski i Sobiesław Zasada też taką Simką startował. Postanowili zawodnicy polscy pobić rekord świata Simki. I pobito. Rekord świata na 25 tysięcy kilometrów, rekord świata na 25 tysięcy mil,
tak było, tak.
Rekord świata na 50 tysięcy kilometrów. I Wojtuś, wiesz, gdzie to było? Gdzie to się odbywało? Jaki był wielki problem z tym, z tą drogą tam pod Wrocławiem?
No,
tak, no.
No to to jak to się mówi, autostrada niemiecka, po niemiecka jeszcze.
Tak jest. Zawodnicy bardzo na to narzekali, tak, że te betonowe części autostrady powodują to, że właściwie się jedzie tudu. I że to
na tych łączeniach.
I to przy wielogodzinnej jeździe raz, że bardzo rozprasza.
Ale cię też może obudzić.
Praktycznie była koncepcja, żeby podjąć próbę 50 tysięcy mil, czyli jeszcze przedłużyć tą jazdę. Ale stopień zmęczenia zawodników
jednak
i stopień właśnie dekoncentracji spowodowanej tą wielogodzinną, męczącą jazdą był taki, że zrezygnowano z tego, mimo tego, że samochód pewnie by jeszcze wytrzymał. Była co prawda jedna naprawa, przepalił się jeden tłok i trzeba było go wymienić. No ale ta wymiana nie trwała na tyle długo, dzięki znakomitym mechanikom, między innymi Jaromińskiemu, który tam uczestniczył w tym rekordzie, a był takim perfekcjonistą, jeżeli chodzi o mechanikę samochodową. Zrobiono to na tyle szybko, że rekord się udało bez problemów pobić.
Ja mam takie jeszcze wspomnienie moje osobiste. Koledzy, pan powiem jako ciekawostkę. Swego czasu autorajdowym przygotowałem, miałem polecenie, koledzy mi polecili, ażebym wymienił sprzęgło w rajdówce, która była brał udział w regionalnych naszych zawodach w mieście moim rodzinnym, tam gdzie się urodziłem, też w Inowrocławiu. Oni startowali oczywiście, to były rajdy uliczne i polecili mi koledzy, ażeby wymienił sprzęgło. Aha. Tak się nauczyłem to mechaniki samochodowej. Zostawili mnie, to jeszcze byłem w liceum, zostawili mnie na noc w zamkniętym garażu. Miałem dostęp oczywiście do części, do narzędzi i przy pomocy tej nocnej lampki walczyłem i sprzęgło wymieniłem. Nad ranem skończyłem jeszcze i do szkoły też skończyłem, znaczy do szkoły też zdążyłem. Taką miałem przygodę z rajdówką lokalną.
To wymiana sprzęgła to jest jakaś żmudna praca, nie?
No tak, to ciężka, to nieprzyjemne. I trzeba dobrze ucelować, no ale wtedy nie było, ale się zrobiło.
Wyciągałeś wtedy skrzynię, czy wyciągałeś silnik?
Nie, skrzynię.
Samą skrzynię?
Tak, ta skrzynię.
No faktycznie, problem potem był trafić tym wałkiem sprzęgłowym.
Tak. No ale jakoś na drewienko sobie poradziłem.
W rajdowych samochodach sprzęgła były zmorą. Było kilka takich elementów, które były zmorą, dlatego że dość brutalne traktowanie ich przy
jeździe,
dość gwałtowna zmiana biegów i jak to się wśród zawodników mówiło, strzelanie ze sprzęgła, czyli puszczanie go tak w sposób odpuścimy i koniec. Wiemy, że w normalnej jeździe używamy często czegoś takiego, co się nazywa półsprzęgłem, czy sprzęgłem puszczanym powoli, zwiększając moment obrotowy przekazywany na skrzynię biegów. Mhm. Acz w ten sposób też można spalić sprzęgło za długo z kolei, doprowadzając do takiego poślizgu.
Tam nie wszystko mi pasowało, pamiętam, ale faktycznie. No koledzy, kończymy, bo czas nas powoli goni. Tradycyjna prawda samochodowa dla kierowców. Byłem świadkiem niedawno, poszedłem z moim kłopotem do T-Mobile i punktu usługowego gdzieś niedaleko i obok była restauracja. Pani tak się spieszyła do tej restauracji, że walnęła w słup, dojeżdżając do tej restauracji. Była jakaś latarnia, słup, pani jakoś przegapiła, chyba za szybko jechała. Może kierowców zdarza się na parkingach, no słupy się zdarzają, latarnie. Ja o tym czasami mówię w okresie zimowym, bo często te słupy w ciągu dnia są kiepsko zimą widoczne, bo śnieg zasłania. Nie wszystkie samochody mają sensory. Ten Lexus, mimo że był nowym samochodem, nie ma sensoru z przodu. Niektóre samochody mają sensory z tyłu, ale zachęcam zawsze kierowców do ostrożności. Jeśli, proszę kierowców, czujesz jakiś słup oświetleniowy, to dystans sobie skróć do tego dojazdu ewentualnie, ażebyś nie zahaczył o ten słup. I miał tak swojego czasu przygodę, o tym mówiłem dawno temu, śmieszna przygodę. Byłem na Jagodach w Indiana i dzieci tam gdzieś się bawiły daleko. I pamiętam, że patrzyłem na te dzieci, albo dzieci były daleko. Nagle coś walnąłem tylnym zderzakiem. Co to było? Wychodzę, ja walnąłem w taki kwietnik, który był niewysoki. Mój Banneville jeszcze nie miał sensorów, no i walnąłem. No, wygiąłem, uszkodziłem sobie zderzak.
Ja chciałbym powiedzieć tutaj z własnego doświadczenia coś, co właściwie wszystkim powtarzam zawsze. Tak. Jeżeli cofasz w jakichkolwiek okolicznościach, w jakichkolwiek sytuacji, to rób to z minimalną prędkością. Tak. Nigdy nie możesz przewidzieć, co tam jest z tyłu. Sensor, nie sensor, kamera, nie kamera, zawsze z minimalną prędkością. Moje doświadczenie. Swoją dość już leciwą Toyotę Camry z przebiegiem dobrze ponad 350 tysięcy mil, 20-kilkuletnią podarowałem przyłatanemu wnuczkowi. I ta Toyotka taka była fajna. Nawet nie miała rdzy nic. Nawet wszystko było fajnie. I chłopak na parkingu przed swoim mieszkaniem wycofał do troka, którego ktoś tam zaparkował, a ten trok długi wystawał dość mocno. Gdyby to zrobił z małą prędkością, nic by się nie stało. Ale ponieważ to zrobił za maszyście,
tak
zdemolował ten samochód, o hak, czy tam zderzak tego troka, że aż przykro było popatrzeć. Błotnik, drzwi, nadkole, cała pokrywa bagażnika, cała podłoga bagażnika. No naprawdę żal. Gdyby przestrzegał tej zasady, cofaj zawsze z minimalną prędkością.
Skurcz dystans, tak.
Dziecko, beton, inny samochód, cokolwiek. Manewry cofania wykonujemy z minimalną prędkością. Pamiętajcie, zawsze.
To powiedział Bartek Styka, rajdowiec.
Tak jest.
Kończymy, koledzy. W przyszłym tygodniu będziemy mówili o Polonezie.
O, Polonez?
Tak. Też samochód rajdowy, ale muszę tu na rzecz Fiata 125 powiedzieć, że Fiat 125 był lepszą rajdówką. Tak. Głównie dlatego, że Polonez był za ciężki. To nadwozie Poloneza, acz nowoczesne, acz wszystko tam fajnie, ładnie, ale ciężar, rozkład mas nieporównywalny z Fiatem 125P, czyli brawo Fiat 125P.
Tak jest. Bartku, dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję Wojtuś, wszystkiego najlepszego.
Dziękuję Krzysztofie,
dziękuję za
bardzo.
Wizytę.
Do miego.